Szanowni Państwo, witam Was na wykładzie z inżynierii oprogramowania w Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu. Wykład prowadził będzie dr inżynier Sławomir Jerzewski. Dzisiejszy wykład będzie na temat obmiarów inżynierii oprogramowania. Użyłem tutaj słowa obmiar celowo, mimo że mamy w języku polskim bardzo dobre i z tradycjami słowo pomiar. Pomiar techniczny, pomiar naukowy. A mimo to w inżynierii oprogramowania możemy mówić o obmiarze. Dlaczego w ten sposób podeszłem do tematu? Myślę, że wykażę w toku tego wykładu. Proszę Państwa, czym jest pomiar? Pomiar ma przemożne znaczenie dla nauki i techniki współczesnej. Jest podstawą wnioskowania we wszystkich naukach technicznych i przyrodniczych. Precyzyjny pomiar pozwala na odkrycie zależności pomiędzy czynnikami fizycznymi, powiązanie przyczyn i skutków, a w konsekwencji wyprowadzenie praw fizycznych, które te przyczyny i skutki łączą. A więc widzimy, że pomiar jest podstawą całej naszej nauki i techniki, jaką znamy w dniu dzisiejszym. Tylko tyle możemy dotknąć naszymi prawami technicznymi, prawami przyrody, prawami fizycznymi, ile zaobserwowaliśmy uprzednio pomiarami. Nasza wiedza nie sięga dalej. Dzięki pomiarom stało się możliwe przetłumaczenie świata przyrody i nauki na język matematyki. W związku z tym możemy na sposób matematyczny decydować o wszystkich zagadnieniach, które dostrzegamy dookoła siebie. Dla słuchaczy online powinienem tutaj przedstawić krótko slajd, który widzą studenci WSK SIM, na którym mamy cały szereg podręczników dotyczących tej dziedziny wiedzy, czyli pomiaru, czyli metrologii, oraz wiele wykresów, które wskazują na pokazują matematyczny, statystyczny czy fizyczny zastosowanie pomiarów. Gdy mówię o pomiarach, ktoś, kto studiuje inżynierską dziedzinę wiedzy, od razu przywołuje sobie naukę, która zajmuje się pomiarami. Jest to metrologia. Metrologia jest bardzo ugruntowaną nauką, ma bardzo wiele publikacji, ma bardzo wiele osiągnięć i pomiar w inżynierii oprogramowania nie może być oderwany od ogólnej dziedziny wiedzy, jaką jest metrologia. W związku z tym w tej części wykładu przedstawię zależność pomiędzy pomiarami w inżynierii oprogramowania a metrologią jako taką. Przedmiotem metrologii są jednostki, miary oraz ich etalony. Pomiary, metody wykonania pomiarów, ocena dokładności pomiarów. Narzędzia pomiarowe i obserwatorzy. To ogólna definicja. To definicja, która wypływa z międzynarodowych norm. Metrologię dzieli się na działy w zależności od obszaru zastosowania. Jest metrologia ogólna, która zajmuje się podstawami matematycznymi teorii pomiarów. Jest metrologia stosowana, czyli metrologia przemysłowa, która zajmuje się wsparciem przemysłu, pomiarowym wsparciem przemysłu, rozwojem metod pomiaru dla przemysłu. Jest metrologia teoretyczna, naukowa, czyli metrologia na użytek prac naukowych, prac postępu techniki i nauki oraz metrologia prawna. Ta ostatnia metrologia jest najstarsza, ponieważ jej korzenie sięgają czasów Fenicjan, kiedy ustalono pierwsze wzorce miar, pierwsze etalony i przestrzegano tych miar, czasami nawet każąc na gardle tych, którzy oszukiwali na wadze. Podstawowe pojęcia metrologii. Tutaj można wyróżnić dwa podstawowe pojęcia, które wiążą się z metrologią i sposobem percepcji świata za pomocą pomiarów. Pierwsze pojęcie to modelowanie matematyczne. Modelowanie matematyczne polega na odwzorowaniu cech przedmiotów lub zdarzeń liczbami, a związków między tymi cechami związkami między liczbami. Inżynierowie w trakcie poznawania świata dokonują w istocie modelowania. Zastępują rzeczywisty świat pewnym jego uproszczeniem, pewnym modelem matematycznym w takim celu, by móc przewidywać zachowanie tego świata w przyszłości i by móc wnioskować o jego stanie obecnym czy przyszłym. Pomiar, drugie zagadnienie podstawowe metrologii, to jest pomiar. Pomiar jest eksperymentem prowadzącym do wyznaczenia liczb modelujących konkretne cechy przedmiotów i zdarzeń. Tę definicję, powtarzam, za profesorem Jaworskim, została ona utworzona w 1979 roku i jest podstawą do utworzenia, była podstawą do utworzenia polskiej normy w tym zakresie. W chwili obecnej, proszę Państwa, przystąpiliśmy do Unii, w związku z tym wiele więcej znaczenia w Polsce nabrały normy międzynarodowe, a wśród nich norma Unii Europejskiej, która również definiuje pomiar jako eksperymentalny sposób uzyskania informacji o wielkości własności. Tak brzmi, tak pokracznie brzmi próba przetłumaczenia angielskich wyrażeń na język polski i czasem jest stosowana ta pokraczna definicja w artykułach naukowych i publikacjach dydaktycznych. Społeczność międzynarodowa od 1993 próbowała zdefiniować wspólne terminy i podstawowe terminy metrologii. Ta definicja nazywana jest International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, w skrócie WIM, i definiuje około 100-120 terminów najistotniejszych dla tej dziedziny wiedzy. Definicje podzielone są na kategorie znaczeniowe, wielkości jednostki, pomiar, urządzenia pomiarowe, charakterystyka systemu pomiarowego, etalony i wzorce. Najwięcej definicji jest w zakresie pomiaru. Definicje zawarte w WIM są trudne do przetłumaczenia na język polski. Nie należy ich tłumaczyć słowo w słowo, jak przedstawiał to mój poprzedni przykład, próbę przetłumaczenia samego pojęcia pomiaru. W dokumencie WIM, w normie zawarte są definicje bardzo wielu różnych pojęć, tak również pojęć pochodnych, jak i aksjomatów metrologii. Aksjomaty, jak przypominam, są to pojęcia, które są niedefiniowalne na gruncie danej nauki i metrologia również posiada kilka aksjomatów, pojęć, dla których trudno by doszukiwać się definicji. Tymi pojęciami są pomiar, wielkość, model, i błąd pomiaru. Oto definicje opisowe, które przedstawiane są w podstawowym zakresie metrologii. Błąd pomiaru. Różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej. To wszyscy powinniśmy znać. Błąd pomiaru składa się z dwóch części. Składa się na nim błąd systematyczny i błąd przypadkowy. Błąd systematyczny jest to różnica pomiędzy średnią nieskończonej ilości pomiarów a wartością prawdziwą. Tak definiuje to norma. Czyli jeżeli nie znamy wartości prawdziwej, a tak jest w rzeczywistości, to możemy ją estymować za pomocą średniej z nieskończonej ilości pomiarów. Mówimy o tym, że jest to estymator nieobciążony. I różnica pomiędzy średnią z tej ilości pomiarów, czyli tym najlepszym przybliżeniem właściwej wartości mierzonej wielkości, a konkretnym pomiarem, a wartością prawdziwą jest błędem systematycznym. Błąd przypadkowy. Różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a średnią z nieskończonej ilości pomiarów. Jak gdyby wynika to z poprzedniej definicji. Niepewność pomiaru. W metrologii, którą znają starsi ludzie, operowano wyłącznie pojęciem błędu pomiaru. Nowoczesna metrologia wprowadziła nowe pojęcie. To pojęcie nazywa się niepewnością pomiaru. Definiujemy je następująco. Jest to parametr pomiaru charakteryzujący rozrzut wartości pomiaru powstający w wyniku nieuniknionych czynników środowiskowych. A więc, jeżeli robimy pomiar, to może on odbiegać od wartości rzeczywistej o pewną wartość. I rozrzut wartości pomiaru właśnie będzie mówił nam o niepewności pomiaru. Dobrze wykonany pomiar fizyczny, dobrze wykonany pomiar techniczny zawsze będzie charakteryzował się rozrzutem wartości i zawsze będzie się charakteryzował niepewnością pomiarów. W związku z tym w teoriach metrologicznych, w teoriach pomiarów zawsze podajemy dwie wartości. Wymierzoną wartość oraz rozrzut, czyli niepewność pomiaru. Niepewność pomiaru jest wynikiem nieznajomości lub nieuwzględnienia oddziaływania czynników otoczenia, tak zwanych czynników zakłócających. Coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, a co wpłynęło na wartość pomiaru. Na przykład temperatura roztworu reakcyjnego podczas mierzenia pH. Na przykład obecność pól magnetycznych zakłócających podczas mierzenia prądu. Lub też paralaksja podczas mierzenia długości. Innym źródłem niepewności pomiaru jest niedokładność, niedoskonałość metody pomiarowej. Nie zawsze metoda pomiarowa, którą dysponujemy, daje poprawne wyniki. Szczególnie dzieje się to wtedy, gdy jedne wielkości fizyczne musimy konwertować na inne w trakcie procedury pomiarowej. Jeżeli na przykład temperaturę musimy konwertować na prąd, tak jak dzieje się to w wielu czujnikach termoelektrycznych, to charakterystyka takiego czujnika może odbiegać od przyjętej i jest to źródłem błędu i niepewności w pomiarze. Niedokładność wzorców pomiarowych, tak zwanych etalonów. Metrologia posiada i w trakcie swojego rozwoju dorobiła się wzorców pomiarowych, czyli wzorców podstawowych jednostek. Najczęściej kojarzy się je z wzorcami SI. I jeżeli wzorzec pomiarowy jest niedokładny, to wpływa on na odczyt wszystkich wielkości, które zostały poczynione z jego użyciem. To też musimy dorzucić do niepewności pomiaru. No i ostatnia rzecz, niedoskonałości procedury pomiarowej. Wtedy, kiedy człowiek wykonuje procedurę pomiarową i dokonuje jakiegoś trudnego do uchwycenia błędu, drobnego, na przykład przy mierzeniu średnicy, nie użyje średnicy, którejś z cięciw, wtedy mamy do czynienia z niedoskonałością przeprowadzenia pomiaru i to też wpływa na niepewność pomiaru. Niepewność pomiaru zwykle modelujemy na drodze statystycznej. To znaczy, wykonujemy cały szereg pomiarów w tych samych warunkach, w krótkim odstępie czasu, a następnie uśredniamy te pomiary i wyznaczamy jeden z parametrów, który standardowo podaje się dla niepewności pomiaru. Średnią pomiaru podajemy wtedy, odchylenie standardowe czy szerokość przedziału ufności. I wtedy mamy pełną informację o tym, jaki pomiar wykonaliśmy. Podaję przykład. Odległość zmierzoną z dokładnością 1 mm. Mało użyteczna informacja. Jeżeli powiem, że ta odległość to jest odległość pomiędzy dwoma miastami, no to szacunek dla mierzącego. Natomiast jeżeli zmierzono w ten sposób długość paznokcia, to ten pomiar nic nie oznacza. Prawda? W jednym i w drugim przypadku niepewność, czyli błąd pomiaru, Błąd pomiaru decyduje o wartości pomiaru i wkładzie pracy mierzącego. Jak postępujemy z błędami systematycznymi? Błędy systematyczne powstają jako odchyłka o stałej wartości i stałym kierunku pomiędzy wartością prawdziwą a wartością zmierzoną. W związku z tym, znając wartość błędu systematycznego, można go odjąć od zmierzonej wartości, uzyskując w ten sposób prawdziwy wynik. Jeżeli w trakcie pomiaru przechodziliśmy przez wiele etapów, mamy wiele składników tego pomiaru, to wszystkie błędy systematyczne możemy zsumować na drodze arytmetycznej i w ten sposób otrzymać poprawkę, którą dodajemy do wyniku i otrzymujemy wartość prawdziwą. Błąd systematyczny w związku z tym nie ma wpływu na niepewność pomiaru. Błąd przypadkowy, błędy przypadkowe sumujemy na zupełnie innej drodze. Sumujemy na drodze geometrycznej. Jeżeli mamy szereg źródeł błędów od P1 do PM, to by zsumować wszystkie błędy, musimy podnieść je do kwadratu, zsumować, wyciągnąć pierwiastek i to jest faktyczny błąd przypadkowy sumarycznego pomiaru. I ten błąd nie wpływa na wartość średnią pomiaru, za to wpływa na niepewność pomiaru, a konkretnie zawsze ją zwiększa. Nie ma sposobu, żeby dwie wielkości zmniejszyły niepewność składające się na pomiar, każda o swojej własnej niepewności, żeby zmniejszyły niepewność wypadkową pomiaru. Oprócz błędu systematycznego i błędu przypadkowego wyróżniamy również błąd gruby. Błąd gruby, czyli błąd mierzącego. Najczęściej jest to pomyłka, błąd w obliczeniach, błąd w odczycie skali. Błąd gruby charakteryzuje się tym, że nie ma jakiegokolwiek rozkładu statystycznego, natomiast jego wartość dramatycznie różni się od pozostałych wyników w serii. W związku z tym eksperymentator, który dokonuje pomiarów, sprawdza średnią pomiaru i zauważa, że część pomiarów dramatycznie od tej średniej odbiega i te pomiary należy odrzucić. Taką regułą dużego palca jest użycie błędu trzysigmowego tak zwanego. Jeżeli dana wartość odbiega więcej niż 3 średnie standardowe, to wtedy taki błąd możemy odrzucić jako błąd gruby. Podsumowując tą część rozdziału, która nie jest w istocie inżynierią oprogramowania, należy stwierdzić, że prawidłowym sposobem podania wyniku pomiaru zalecanym przez metrologię do każdej dziedziny wiedzy technicznej jest następujący sposób. Podajemy wyliczoną wartość, tą zmierzoną wartość oraz podajemy błąd plus minus i podajemy błąd pomiaru czy niepewność pomiaru. No, poniżej przykłady. 127 plus minus 1 cm. 121,0 plus minus 0,1 cm. To drugi, dokładniejszy pomiar. Czy 18,25 plus minus 0,13 cm. W jaki sposób podajemy wyniki? To również jest ustalone i nie należy popełniać w tym względzie błędów. Wynik pomiaru przedstawiamy w zaokrągleniu. Dajemy w tym wyniku tyle miejsc znaczących, ile wynika z wyliczonej niepewności pomiaru. Zaokrąglamy w sposób naturalny, czyli liczby, jeżeli końcówka jest poniżej 5, zaokrąglamy w dół, jeżeli końcówka jest powyżej 5, zaokrąglamy w górę. Druga część wzoru to błąd pomiaru, który zawsze zaokrąglamy w górę, bo nie chcemy pomyłki i nie chcemy zwiększać jakości naszego pomiaru w sposób nieuprawniony, a więc zawsze zaokrąglamy w górę. Przedstawiamy zawsze z dokładnością do jednej liczby znaczącej. Pozostałe najczęściej nie mają znaczenia. Wyjątek od tego jest następujący. Przedstawiamy dwie liczby znaczące w pomiarze. Wtedy i tylko wtedy, kiedy zaokrąglenie spowodowałoby wzrost błędu o więcej niż 10%. A 10% przyjmuje się jako techniczną dokładność pomiaru. A więc, proszę Państwa, jeżeli widzicie pomiar w studenckim sprawozdaniu, w którym jest liczba z takim ogonkiem 13 cyfr po przecinku, bo tak wyszło na kalkulatorku, to należy taki pomiar zakwalifikować jako nieprawidłowe. Takie zareportowanie pomiaru należy zakwalifikować jako nieprawidłowe. Nie jest one zgodne z zasadami metrologii. No, proszę Państwa, w tej chwili patrzycie i przypominacie sobie, jak podawane są wielkości w broszurach reklamowych firm, jak są podawane w opisach technicznych maszyn i urządzeń, że nie ma tam niepewności pomiaru, że ten drugi człon delta XG występujący we wzorze zanika. Dlaczego? Dlatego, że przyjęto, że ostatnia cyfra znacząca jest pierwszą cyfrą znaczącą błędu, a więc można ten błąd pominąć i podajemy wynik tylko z dokładnością do liczb znaczących. I wtedy takie podanie wyniku jest również prawidłowe, tylko trzeba umieć to odczytać i trzeba umieć to stosować. A więc, proszę Państwa, w tej chwili dowiedzieliśmy się, jak przedstawiać wyniki pomiarów zgodnie z zasadami metrologii. Teraz przechodzę do drugiej części wykładu. Po krótkim wstępie do metrologii chciałbym przejść do drugiej części wykładu, w której omówię powiązanie pomiędzy pomiarami w inżynierii oprogramowania, metrologią i celami inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania to dość młoda nauka. Pojawiła się mniej więcej 25 lat temu i jako taka nie dorobiła się jeszcze dobrze zorganizowanej metrologii na swoim terenie. Metrologiczna część inżynierii oprogramowania właśnie na naszych oczach się rozwija, zyskuje standardy i sposoby postępowania. Pojawiające się standardy są dyskutowane i są często zmieniane. Dlaczego inżynieria oprogramowania jest bardzo odrębna i dlaczego wiele pomiarów w inżynierii oprogramowania zostanie odrzuconych przez standardowych metrologów? Bo tak jest w rzeczywistości. Bardzo krytycznie wypowiadają się oni o pomiarach w inżynierii oprogramowania i o sposobach wypowiadania, ponieważ uważają, że ten sposób prowadzenia pomiarów jest niezgodny z praktyką i teorią metrologii. Ale my jako inżynierowie oprogramowania będziemy się bronili i będziemy uzasadniali, że mamy prawo do robienia pomiarów w ten sposób. Po pierwsze, inżynieria oprogramowania jest dość specyficzną dziedziną wiedzy. Jest dziedziną wiedzy badającą proces powstawania oprogramowania, badającą produkt tego procesu, czyli powstające programy i udoskonalającą obydwie te dziedziny. A więc inżynieria oprogramowania stawia sobie za cel podwyższenia kultury tworzenia oprogramowania, powiększenia wiedzy o tym procesie, powiększenia wiedzy o całym przemyśle informatycznym. W związku z tym próbuję mierzyć wszystkie zagadnienia, które wiążą się z tym aspektem. Proszę sobie wyobrazić. Mamy zmierzyć temperaturę za pomocą termometru. Tutaj standardowa metrologia podaje nam automatyczną i dobrze sprawdzoną procedurę badań i procedurę obróbki wyników. A teraz drugie zadanie. Mamy zmierzyć przyjazność interfejsu użytkownika. Dla inżyniera oprogramowania to ważna rzecz. To nawet kluczowa rzecz dla powodzenia i sukcesu rynkowego programu. Jak zmierzyć tę drugą wielkość? Że zmierzyć ją trzeba, wiemy. Tylko jak? I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do takiego wniosku, że inżynieria oprogramowania w bardzo wielu punktach próbuje mierzyć wielkości, które są czysto subiektywne. I próbuje ustalić zasady pomiaru takich wielkości i nadania im przenośnego, takiego przynajmniej choć trochę mniej subiektywnego charakteru. Dlatego też Mówi się w inżynierii oprogramowania nie o pomiarze, tylko o obmiarze, czyli próbie pomiaru, próbie ustalenia niezależnej miary dla wielkości, które tradycyjnie określane są jako niemierzalne. Inżynieria oprogramowania, jak każda dziedzina techniki, posługuje się pomiarami w celach naukowych, przemysłowych i prawnych. W celach naukowych to jest oczywiście zwiększenie wiedzy o świecie i procesach w nim zachodzących, czyli o procesie powstawania oprogramowania i procesie tworzenia programów. Wyprowadzenie zależności o charakterze jakościowym i ilościowym wiążących zjawiska na zasadzie przyczyna i skutek. Czyli mówiąc krótko to samo. Wyprowadzamy prawa fizyczne, ponieważ dysponujemy rzetelnymi i powtarzalnymi pomiarami. Druga kategoria, przemysłowe, zastosowania inżynierii oprogramowania, to jest poprawy jakości produktów i poprawy wydajności pracy. I to są dwa jedyne cele, które stawia przed sobą inżynieria oprogramowania i pomiary w inżynierii oprogramowania muszą te dwa cele respektować. Oraz prawne. Prawne wykorzystanie metrologii w inżynierii oprogramowania to wypracowanie obiektywnych, powtarzalnych, reprodukowalnych miar przydatnych w handlu produktami informatycznymi i ich standaryzowanie. Powołanie instytucji pilnujących przestrzegania standardów pomiarowych, opracowanie etalonów. I od razu na wstępie powiem, że ta część metrologii w inżynierii oprogramowania jest w powijakach. To, myślę, jest dopiero przyszłość. Na razie nie ma mowy jeszcze o etalonach, czyli o wzorcach. To jest jeszcze, to podlega intensywnym badaniom naukowym. Instytucje pilnujące przestrzegania standardów pomiarowych jeszcze nie istnieją, bo same standardy są kwestionowane przez wielu udziałowców na rynku informatycznym oraz wypracowanie obiektywnych, powtarzalnych, reprodukowalnych miar przydatnych w handlu produktami. To właśnie się teraz dzieje. Proszę Państwa, to bardzo ważna rzecz. Współczesny przemysł informatyczny bardzo stawia na wykorzystanie komponentów spółki, komponentów COTS. Jeżeli kupujemy komponent, chcielibyśmy go kupić wraz z pewną gwarancją niezawodności jego działania. W jaki sposób określić niezawodność działania? W jaki sposób określić go obiektywnie, by był jednakową miarą dla nabywcy i sprzedawcy, by nabywca wiedział, jaki produkt kupuje i czego może się po nim spodziewać. I tutaj, proszę Państwa, prawny aspekt metrologii w inżynierii oprogramowania. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, ostatnia uwaga, taka myślę bardziej filozoficzna niż inżynieryjna. Proces tworzenia oprogramowania to proces ludzkiego myślenia konstrukcyjnego. Człowiek myśli te przelewa na papier czy przelewa do komputera i układają się one w konstrukcję systemu informatycznego, w konstrukcję programu. Z której by strony nie spojrzeć, inżynieria oprogramowania, czyniąc pomiary, próbuje w sposób ilościowy, nie tylko jakościowy, ale ilościowy, opisać proces ludzkiego myślenia konstrukcyjnego. W związku z tym próbuje umysłem ludzkim zmierzyć działanie umysłu ludzkiego. Ta ostatnia definicja mówi o tym, stwierdza o tym, że będziemy w inżynierii mieli sporo problemów z ustaleniem właśnie tych niezależnych i reprodukowalnych miar, dlatego że w istocie próbujemy zmierzyć właściwości umysłu człowieka, który pracuje nad produktem informatycznym. Na tym slajdzie Państwo widzicie porównanie pomiędzy tradycyjną metrologią a metrologią w inżynierii oprogramowania. Tych różnic jest troszkę, nie wszystkie wyjaśniłem, nie wszystkie wypisałem tutaj, tylko te najważniejsze. I nie są jednakowej ważności. W metrologii technicznej wielkości mierzone mają zazwyczaj charakter ciągły. To znaczy masa, długość, którą możemy podać z dowolną dokładnością, bo może przyjmować dowolne wielkości, pomijając już aspekty kwantowe. Wiele wielkości w inżynierii oprogramowania, wiele wielkości mierzonych ma charakter dyskretny. Na przykład ilość linii kodu jest liczbą całkowitą. Nie możemy być pół linii. W związku z tym, jak liczyć błąd średnią, błąd standardowy, odchyłki dla takich wartości dyskretnych. Co gorzej, niektóre wielkości dyskretne nie przyjmują wartości z całej dziedziny liczb naturalnych, tylko kilka wartości. Na przykład dobry interfejs, średni interfejs, słaby interfejs, interfejs nie do przyjęcia. Cztery wartości, które może przyjąć w naszym badaniu ocena interfejsu. Jest to dyskretny pomiar. Druga kategoria. Istnieją wielkości o charakterze opisowym, które warto mierzyć. Czytelność interfejsu użytkownika, łatwość użytkowania. I te wielkości inżynieria oprogramowania próbuje opisać ilościowo, natomiast metrologia techniczna odrzuca w jakikolwiek sposób taki pomiar i nie traktuje tego jako wielkości mierzalnej. Wielkości takie jak złożoność kodu, pielęgnacyjność mają charakter subiektywny. Dla takich wielkości należy opracować metody pomiarowe minimalizujące czynnik subiektywny. To inżynieria oprogramowania. Metrologia techniczna. Pomiary mające w swoim składzie czynnik subiektywny są niedopuszczalne, nie są pomiarami w sensie merytorycznym, bo nie spełniają trzech podstawowych warunków: powtarzalności, odtwarzalności, zamienności narzędzia pomiarowego. A więc, proszę Państwa, jeżeli mamy pomiar o charakterze subiektywnym, to metrologia mówi, że tego nie należy traktować, ponieważ nieznana nam osoba na drugiej półkuli nie będzie w stanie tego pomiaru powtórzyć w identyczny sposób jak my i nie będzie w stanie uzyskać takich samych wyników jak my w analogicznych warunkach, ponieważ jest czynnik subiektywny. W inżynierii oprogramowania, mimo tego, że znamy niedoskonałość tego, znamy niedopuszczalność pomiarową takiej procedury, musimy jednak korzystać, ponieważ potrzebujemy jakiejkolwiek miary na wiele wielkości, które wiążą się z oceną jakości oprogramowania. Ostatnia rzecz dotyczy kosztu pomiaru. W tradycyjnej inżynierii koszt pomiaru jest daleko mniejszy od kosztu wytwarzanego elementu czy kosztu pracy. Na przykład mierzymy długość przęsła mostu przed przewiezieniem go na miejsce, bo to jest tańsze niż przewiezienie tego przęsła na miejsce i tam sprawdzenie, że ma nieodpowiednią długość. W inżynierii oprogramowania jest odwrotnie. Programista siedzący przy komputerze wykonuje pracę. Tworzy program. Ten sam programista wykonujący pomiar też wykonuje pracę i koszt tego pomiaru jest taki sam jak koszt pracy. A więc niektóre pomiary w inżynierii oprogramowania, mimo że użyteczne, mogą okazać się bez sensu, bo są zbyt kosztowne i nie przyniosą w rezultacie spodziewanych zysków przedsiębiorstwu. Zmierzymy pewne wartości, natomiast koszty, jakie poniesiemy przy tym, przewyższą spodziewane zyski. No i to, co wspomniałem tutaj wcześniej, że inżynieria oprogramowania próbuje w sposób ilościowy opisać proces ludzkiego myślenia konstrukcyjnego, a więc będzie natrafiała na spore problemy, ponieważ na pewno jest to zjawisko mocno nieliniowe. Teraz dwa pojęcia. Dwa pojęcia, dwa aksjomaty z zakresu metrologii. Miara, metryka. i przedstawienie tych dwóch aksjomatów przez profesorów uznanych w dziedzinie inżynierii oprogramowania, profesora Pressmana i profesora Subiety. Miara jest to pewna metoda, sposób dokonywania pomiaru wielkości i sprawdzenia, czy i w jakim stopniu dany produkt lub proces wytwórczy wykazuje daną cechę. Pressman. Metryka jest to proponowana, postulowana miara. Nie zawsze charakteryzuje ona w sposób obiektywny dany atrybut, na przykład ilość linii kodu jest metryką charakteryzującą atrybut, długość programu źródłowego, ale nie jest miarą ani złożoności, ani rozmiaru programu, choć występuje w tej roli. Profesor Subieta. Jak widzicie, proszę Państwa, tutaj definicje na gruncie inżynierii oprogramowania już nie są takie klarowne jak w metrologii. Zawierają pewne powtórzenia, zawierają pewne, powiedziałbym nawet, niejasności, ale za chwilę będziemy o tym mówili. Pomiar jest czynnością, dzięki której można poznać wielkość będącą obiektem zainteresowania. Pressman. Pomiar jest to proces, w którym atrybutom świata rzeczywistego przydzielane są liczby lub symbole w taki sposób, aby charakteryzować te atrybuty według jasno określonych zasad. Jednostki przydzielane atrybutom nazywane są miarą danego atrybutu. Profesor Subieta. I ta ostatnia definicja, proszę Państwa, jest chyba najbardziej zgodna z rzeczywistością inżynierii oprogramowania. Że pomiar to nie tylko przyznanie danej mierzonej wielkości etykiety liczbowej. To również może być etykieta słowna czy etykieta symboliczna. Ta definicja profesora Subiety bardzo przypomina i bardzo odpowiada międzynarodowej normie, która mówi o obmiarach w inżynierii oprogramowania. Proszę Państwa, czynniki wpływające na jakość. Inżynieria oprogramowania, jak wspomniałem wcześniej, dzieli się na trzy działy, z czego dział przemysłowy jest obecnie najlepiej rozwinięty. Metrologia i pomiar w inżynierii oprogramowania dla potrzeb przemysłowych jest obecnie głównym źródłem zainteresowania inżynierów oprogramowania. Jako cel stawiają sobie poprawę jakości oprogramowania, poprawę wydajności pracy. I w związku z tym, skoro mają takie dwa cele, pomiary w inżynierii oprogramowania dzielone są na trzy kategorie. Pomiar procesów, pomiar produktów i pomiar czego? Zasobów. Każdy z tych pomiarów ma odrębne narzędzia, ma odrębną procedurę pomiarową i ma odrębne cele przedstawiane kierownictwu przedsięwzięcia informatycznego. Pomiary realizowane w ramach obmiaru produktu to pomiary specyfikacji, pomiary projektu, pomiaru kodu, pomiary danych testowych i innych elementów powstających w trakcie projektu informatycznego. Gdy mierzymy specyfikacje, można mierzyć ich rozmiar, ponowne użycie, modularność, nadmiarowość, funkcjonalność, poprawność składniową. To miary, które możemy wyznaczyć w sposób bezpośredni. Bierzemy specyfikację, która napisana jest językiem naturalnym lub w którymś z języków formalnych i badamy rozmiar, ponowne użycie, modularność, nadmiarowość, funkcjonalność, poprawność składniową i wszystkie te miary, które sobie zażyczymy. Ale to, co jest potrzebne w wyniku jako rezultat tych pomiarów, to jest zupełnie inna rzecz. Chcemy zmierzyć de facto zrozumiałość, pielęgnacyjność, prawda? Te kategorie są istotne w przypadku specyfikacji. Czy specyfikacja jest zrozumiała, czy jest pielęgnacyjna, czy jest kompletna, prawda? Więc mamy zestaw atrybutów bezpośrednich i na ich podstawie próbujemy wyznaczyć atrybuty syntetyczne, czyli atrybuty następcze. Podobnie w przypadku projektu. W przypadku projektu możemy znowu badać rozmiar projektu, modularność, spójność, kompletność, Natomiast jako kategoria syntetyczna występuje jakość, złożoność, pielęgnacyjność. W przypadku kodu mamy atrybuty mierzone bezpośrednio. Rozmiar, ponowne użycie, modularność, spójność, złożoność, strukturalność. A to, co nas interesuje jako rezultat tych wszystkich pomiarów, to jest niezawodność, używalność, pielęgnacyjność. W przypadku danych testowych, proszę Państwa, interesuje nas tylko jedna kategoria syntetyczna, jakość tych danych testowych, które pomierzymy, mierząc poziom pokrycia czy rozmiar danych testowych. Takie kategorie interesują nas w przypadku obmiaru produktu. W przypadku obmiaru procesu, znowu, mierzymy proces specyfikowania architektury, proces projektowania szczegółowego i proces testowania oraz wszystkie inne procesy, które możemy sobie zażyczyć. Interesują nas jako wskaźniki syntetyczne jakość, koszt, stabilność, opłacalność i tym podobne kategorie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co możemy zmierzyć w trakcie procesu powstawania oprogramowania, jest to czas, nakład pracy, liczba zmian w kodzie, w specyfikacji, liczba zmian na liczby wymagań. W przypadku procesu szczegółowego liczba znalezionych usterek specyfikacji i inne. W przypadku testowania liczba znalezionych błędów w kodzie. A więc proszę Państwa, widzicie, że inżynier oprogramowania ma do dyspozycji wiele różnych atrybutów liczbowych i nieliczbowych, które może zmierzyć, ale większość tych atrybutów jest mu mało potrzebnych. Chciałby bardzo syntetyczną kategorię, chciałby otrzymać bardzo syntetyczną liczbę, syntetyczną kategorię, która mówi mu, w jakim stanie jest projekt informatyczny i jakie aspekty tego projektu należałoby poprawić. Obmiar zasobów, proszę Państwa, i tutaj usłyszymy, że zasobem jest personel. Mierzymy wiek personelu, cena personelu, stopień wykształcenia personelu i inne kategorie, a wskaźniki syntetyczne to wydajność, doświadczenie, inteligencja. A więc, proszę Państwa, chcielibyśmy zmierzyć inteligencję naszych programistów, naszych analityków i ocenić ją w sposób liczbowy. No, tego w metrologii nie robiono. Zespoły. Wielkość, poziom komunikacji, struktura. Jeżeli mamy zespół ludzi, to kluczowym zagadnieniem w zespole jest jakość komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, czyli w jaki sposób komunikują się, jaki jest przepływ informacji, czy nie ma błędów, czy nie ma zacięć w komunikacji, bo to negatywnie wpływa na wydajność i jakość pracy. Oprogramowanie. Jeżeli mierzymy oprogramowanie jako atrybut, to oprogramowanie, którego będziemy potrzebowali do procesu produkcji, które musimy kupić, no to interesuje nas cena, wielkość na dysku twardym, wydajność, obciążalność procesora, a w istocie interesuje nas jako wskaźnik syntetyczny używalność i niezawodność. Niezawodne oprogramowanie jest cenne, natomiast oprogramowanie, które wymaga mnóstwa czynności, żeby wykonać podstawowe zadanie, jest mało używalne. I tutaj przypomina mi się pewien przykład. W Niemczech zaproponowano pracę dyplomową, która brzmiała następująco. Trzeba zbadać wszystkie programy graficzne pod względem wydajności. Student podszedł do tego w następujący sposób. Zgromadził wszystkie komercyjne narzędzia, które podlegały pomiarowi, po czym zmierzył, ile naciśnięć klawiszy i ile ruchów myszką jest potrzebne do narysowania prostokąta, trójkąta, podstawowych brył. I w ten sposób ocenił używalność programów graficznych. Jedne określił jako bardzo wygodne, inne określił jako mało wygodne i mało używalne. Sprzęt. Jeżeli mamy ocenić jakość sprzętu, to nas interesuje cena, szybkość, wielkość pamięci, bo Główny sprzęt, proszę Państwa, dla inżyniera oprogramowania to są komputery. To komputery, które musi przeznaczyć dla personelu, to komputery, które musi się przeznaczyć jako stanowisko testowe. Na przykład jeżeli budujemy oprogramowanie dla banku, musimy sobie kupić mainframe'a, który będzie stał i będzie polem doświadczalnym dla programistów, a więc są to koszty. Biura, proszę Państwa, wielkość, temperatura, oświetlenie. I mamy wygodę i jakość. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy się pojawiają w tym ostatnim momencie. Nikt nie próbował oceniać biura pod względem wygody. Albo jest coś wygodne, albo nie jest wygodne i dotychczas zadowalaliśmy się tylko subiektywną oceną. Teraz, gdy mamy wydajność zespołu produkcyjnego, możemy powiązać wydajność zespołu z konstrukcją biura. I jeżeli wydajność zespołu spada w wyniku zmiany w otoczeniu biurowym, to możemy powiedzieć, że biuro jest mniej wygodne, ponieważ powoduje mniejszą wydajność personelu, który w nim pracuje. I tak, proszę Państwa, okazało się w przypadku oświetlenia. Wszyscy wiemy, że z powodu dziury ozonowej i wzrostu temperatury na Ziemi, który postulują główne media, że zaczynamy oszczędzać energię. Oszczędzamy jej dużo i oszczędzamy również na oświetleniu. Okazało się, że oświetlenie ekologiczne powoduje spadek wydajności pracy u większości zespołów produkcyjnych. Jeżeli się da za słabe światło, ludzie są senni i mają mniejszą wydajność. Także, proszę Państwa, to ekologiczne trupie światełko wcale nie jest dobre. Norma. Proszę Państwa, inżynieria oprogramowania nie tak dawno dopracowała się normy pomiarowej. Norma ta nosi nazwę ISO IEC 159-39, Software Engineering, Software Measurement Process. To międzynarodowy standard definiujący proces pomiarowy stosowany w obrębie produkcji oprogramowania i systemów informatycznych. W standardzie tym zawarto kluczowe terminy dotyczące procesu pomiarowego. Definicję zbudowano właśnie o słownik metrologiczny, słownik WIM. Standard, model procesu pomiarowego oraz powiązaną z nim terminologię, opis czynności w procesie pomiarowym, a w ich ramach wymagane dane, oceny jakości otrzymanych wyników. Standard jest próbą regulacji relacji nabywca-klient. I dalsze kilka slajdów w wykładzie poświęcę właśnie tej normie. Normie, która w tej chwili powoływana jest w większości dokumentów z zakresu inżynierii oprogramowania i która jest podstawą do dalszego rozwoju norm. Norma ISO IEC 159-39 powstała na podstawie mało formalnego dokumentu o nazwie Practical Software Measurement, w skrócie PSM. I warto ten dokument przeczytać, dlatego że zawiera dodatkowe informacje i dzięki niemu norma ISO IEC staje się bardziej czytelna. Zawarto tam informacje oprócz takich ściśle normatywnych, zawarto szczegóły dotyczące czynności i zadań opisanych normą, elementarne kroki niezbędne do wypełnienia zadań pomiarowych, przewodnik typu how-to dotyczący przykładowych miar i ich implementacji praktycznej, zestaw przykładowych pomiarów opisanych z użyciem terminologii modelu procesu pomiarowego. I norma ISO od pewnego czasu oddziaływuje na pozostałe standardy międzynarodowe w inżynierii oprogramowania. Przede wszystkim bardzo mocno oddziałała na standard CMMI, czyli Code Maturity Model Measurement and Analysis. Oprócz tego standardy ISO i EC, takie jak 12, 207, 152, 88, 91, 26 i inne, uległy modyfikacji, ponieważ przyjęto terminologię zawartą w normie 159-39. W ten sposób, proszę Państwa, ujednolicono dokumentację i ujednolicono system norm opisujących inżynierię oprogramowania. Normy, które zostały zmodyfikowane, to Software Life Cycle Processes, czyli tam dodano nową sekcję, nowy proces o nazwie pomiary, czyli po angielsku measurement. System Life Processes, w tej normie dodano koncepcję procesów i aktywności pomiarowych. W normie 91.26 Software Product Quality uzgodniono terminologię i Evaluation of Software Products uzgodniono terminologię. A więc, jak widzicie Państwo, szereg norm i unormowań na terenie inżynierii oprogramowania zmienił się wraz z powołaniem tej normy. Również dopisano nowy rozdział do normy ISO 9000, normy regulującej jakość produktów, nie tylko na terenie inżynierii oprogramowania, tylko w całym przemyśle. I tam dodano dokument ISO 9003:2000, Application of ISO 9001 to the Software, czyli wprowadzono cały szereg uregulowań do głównej normy, którą posługują się również przedsiębiorstwa polskie. ISO 9001 jest znakiem poprawnej jakościowo procedury wytwarzania i umiejętności zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie. Jak wyglądają procesy zdefiniowane przez normę 159-39? Norma ta definiuje cały projekt informatyczny w postaci kilku procesów i te procesy stanowią realizację tej normy w praktyce przemysłowej. A więc mamy proces wykonywania pomiarów, sekcja 5 i 3 tego dokumentu. Wykonywane są pomiary, które dają wyniki pomiarów i idą do odrębnej komórki, gdzie odrębni ludzie zajmują się oceną pomiarów, ich wyników. I to również określone jest na diagramie jako proces, czyli jest odrębna komórka organizacyjna, siedzi człowiek, który analizuje wyniki pomiarów, ich użyteczność, sensowność, szczegółowość, jakość wykonania. Wyniki swojej pracy przekazuje do następnej komórki, czyli do następnego procesu planowania pomiarów. Ten proces ma połączenie z kilkoma różnymi podjednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, czyli ta komórka organizacyjna. Przede wszystkim ma połączenie z kierownictwem projektu, które jest tutaj na diagramie opisane jako zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie techniczne. Stamtąd generowane są żądania pomiarów. I stamtąd generowane są zapotrzebowania na dane i wskaźniki syntetyczne. Jeżeli kierownictwo stwierdzi, że potrzebuje nowego pomiaru, aby skutecznie zarządzać projektem, wysyła żądanie pomiarów do jednostki zwanej wdrażanie procesu pomiarowego i nadzór nad procesem pomiarowym. To jest proces 5.1. Ludzie w tej komórce analizują żądanie, jego realizowalność, sensowność, koszt. Jeżeli ocenią, że to zapotrzebowanie na dane jest realizowalne i sensowne, wydają polecenie wdrożenia procedury pomiaru. I tutaj idzie to do komórki planowania procesu pomiarów, która planuje procedurę pomiarową, tworzy wewnętrzne normy, wewnątrzfirmowe uregulowania do tego, jak procedura pomiarowa ma być przeprowadzona, przydziela ludzi do tych pomiarów i wdraża pomiar. Czyli od tego momentu pomiar zaczyna być wdrażany, generowane są wyniki, które summa summarum na sam koniec trafiają znowu do przedsiębiorstwa jako rezultaty pomiarów i w ten sposób kierownictwo w sposób świadomy może realizować zadania zarządcze. W normie ISTEJ, w normie ISO jest jeden element zwany bazą doświadczeń przedsiębiorstwa. Baza doświadczeń przedsiębiorstwa to jest repozytorium, w którym składamy pomiary, wyniki pomiarów, rezultaty następcze pomiarów i wyniki oceny pomiarów. To znaczy przedsiębiorstwo w ten sposób może ocenić swoją własną procedurę pomiarową w aspekcie historycznym i korzystać ze swoich doświadczeń historycznych, żeby ten proces usprawnić w przyszłości. Jak widzicie, norma nie pozostawia luzu żadnemu przedsiębiorstwu w zakresie zadań pomiarowych. Jeżeli przedsiębiorstwo chce być postrzegane jako poważny kontrahent, musi wdrożyć tego typu procedurę i musi świadomie zarządzać swoim procesem produkcji za pomocą pomiarów. Oczywiście nie należy pomiarom wierzyć bezkrytycznie. Rozsądek jest oczywiście bardzo ważny. Czym jest pomiar? To jest kolejny diagram wzięty z normy ISO IEC 159-39. Jak wygląda proces pomiarowy według tej normy i według inżynierów oprogramowania? Mamy obiekt podlegający obmiarowi. To jest obiekt ten posiada szereg atrybutów, które możemy zmierzyć. W związku z tym potrzebujemy metody pomiarowej, kawałka dokumentu, który mówi, jakie czynności należy wykonać, aby uzyskać pomiar i w jaki sposób wykonać. Dokument ten jest potrzebny, żeby czynności te wykonywać w sposób powtarzalny i jednakowy na przestrzeni całego procesu czy całego życia przedsiębiorstwa. W wyniku pomiaru tego atrybutu dostajemy wynik pomiaru, który nazwałem wynikiem surowym, to znaczy to są te najbardziej podstawowe pomiary, które oczywiście są ważne, będą zapisane w obrębie bazy danych przedsiębiorstwa, natomiast kierownictwu jeszcze nie są zbyt użyteczne dla kierownictwa. Jeżeli wymierzymy szereg atrybutów i dostaniemy szereg wyników pomiaru, to możemy wytworzyć na ich podstawie kilku takich pomiarów wskaźnik syntetyczny. Bierzemy funkcję matematyczną, która wiąże wielkości, którą mamy wymyśloną lub wymyśliliśmy sami lub wzięliśmy z normy. Tej funkcji czy tego algorytmu użyjemy do wytworzenia wskaźnika pomiaru, wskaźnika syntetyzującego, następczego, wielkości pochodnej. Tak należałoby określić to, co powstaje w wyniku tego procesu. Te wskaźniki syntetyzujące już są dużo bardziej użyteczne dla kierownictwa. Wielu ludzi z kadry zarządczej, nie mających do wykształcenia informatycznego ścisłego, a wykształcenie zarządcze, już niektóre te wskaźniki jest w stanie rozumieć w kategoriach swojej wiedzy. Te wskaźniki możemy przerzucić dalej i przetworzyć w następnym kroku. Bierzemy sobie model analityczny, który najczęściej jest modelem prognostycznym, czyli modelem dającym możliwość przewidywania przyszłej sytuacji. Jeżeli mamy pomiary jakichś wielkości i wrzucimy je do modelu prognostycznego, możemy zobaczyć w ten sposób, jak nasz projekt będzie zachowywał się w przyszłości. Nie tylko jaki jest jego stan aktualny teraz, ale jaki będzie w najbliższej przyszłości. I tutaj jest to określone jako model analityczny. Z modelu analitycznego wychodzi wskaźnik i ten wskaźnik, proszę Państwa, podlega interpretacji już przez człowieka. Analityk interpretuje to i przekazuje do kierownictwa przedsiębiorstwa już bardzo konkretną notatkę, taką typową dla zarządzających. Być może ta notatka może przyjąć najprostszą z form, a więc kolor czerwony, żółty, zielony. Zielony to znaczy proces przebiega dobrze, żółty mamy stan zagrożenia, czerwony mamy totalną awarię, zawalenie się jakichś procesów i kierownictwo musi zacząć interweniować, korzystając ze swoich uprawnień i możliwości. A więc tak wygląda, proszę Państwa, pomiar zgodnie z normą ISO. Jak widać, inżynier oprogramowania dokonuje wielu pomiarów i wielu przekształceń tych pomiarów. Przekształcenia bardzo często są arbitralne i są wybierane przez przedsiębiorstwo na zasadzie doświadczeń historycznych lub na zasadzie eksperymentu, dobierane na zasadzie eksperymentu. Tak więc dane z jednych przedsiębiorstw nie muszą się przenosić z powodzeniem do innych przedsiębiorstw, nie są przenośne, nie spełniają podstawowego warunku metrologicznego, powtarzalności i przenośności pomiarów, ale mimo wszystko są użyteczne, dlatego że stanowią sposób na poszukiwanie prawidłowego sposobu obmiaru procesu tworzenia oprogramowania. Oto przykład, proszę Państwa, wzięty z firmy Nokia, z artykułu dwóch panów, pana Mirosława Staronia i pana Chalmersa, w jaki sposób przebiegał podobny proces tworzenia wskaźników w firmie Nokia i jakie syntetyczne elementy zostały pokazane przedsiębiorstwu. Proszę zwrócić uwagę na zakres indicators, czyli wskaźniki, green, yellow, red. Sytuacja jest green, jeżeli wskaźnik jest powyżej 90%. Jeżeli spada poniżej 80%, przechodzimy do stanu red, czyli stanu niebezpieczeństwa, gdzie kierownictwo musi interweniować. Czyli z całej olbrzymiej ilości pomiarów, które widzimy tutaj na dole, został wytworzony bardzo syntetyczny, bardzo skrótowy wskaźnik, wprost trzykolorowy, tak jak światła na drodze. I ta informacja została przekazana na najwyższy poziom zarządczy przedsiębiorstwa. Wszystkie te pomiary, które Nokia wykonywała, dotyczyły jakości procedury testowej w urządzeniach produkowanych przez firmę. Na tym zakończyłbym, proszę Państwa, opis normy ISO IEC 15039 i przeszedłbym do bardziej szczegółowych zagadnień związanych już z konkretnymi miarami, które jako inżynierowie oprogramowania możemy zmierzyć i w jaki sposób kierownictwo będzie wykorzystywało te pomiary. Zacznę od wykorzystania pomiarów przez kierownictwo. Cofam się w tym zakresie do lat 80. i omówię narzędzia Ishikawy, to są narzędzia do kontroli jakości produktu. Był to czas, kiedy przemysł japoński wkraczał w drugą fazę swojego rozwoju. Na samym początku Japończycy produkowali tanie, byle jakie rzeczy i przebijali swych konkurentów ceną. W tamtym czasie synonimem japońskiego produktu była tandeta. Podobnie jak teraz synonimem chińskiego produktu jest tandeta. Szefowie japońskich przedsiębiorstw powzięli decyzję, że zmienią ten stan i postawią na jakość swoich produktów. Zmienili sposób zarządzania w swoich firmach i bardzo mocno przyłożyli się do jakości swoich produktów, tak by po 20 latach zmienić to diametralnie, bo w dniu dzisiejszym japoński wyrób jest synonimem jakości. Myślę, że niebawem będziemy widzieli podobną transformację w odniesieniu do przemysłu chińskiego, który obecnie jest w tej pierwszej fazie, a już przygotowuje się do fazy drugiej. Co Japończycy wykorzystali w latach 80. Wykorzystali cały szereg narzędzi zarządczych do podniesienia jakości. I były to tak zwane narzędzia Ishikawy. Wśród nich lista kontrolna, histogram, diagram Pareto, wykres rozproszony, wykres kontrolny, wykres przebiegu i diagram przyczynowo-skutkowy. Te diagramy opiszę, żeby zilustrować, czego kierownictwo przedsiębiorstwa mogłoby potrzebować od inżynierów oprogramowania i jakich pomiarów mogłoby oczekiwać, żeby pełnić swoją rolę w sposób świadomy. Pierwsze z tych narzędzi, lista kontrolna. Wprowadzono wtedy tak zwane listy kontrolne, czyli kawałek formularza, w którym wypełniało się odpowiednie pozycje w odpowiedni sposób. Lista kontrolna była wydrukowana, czasami przyjmowała listą potwierdzeń i ten formularz wypełniało się przy okazji każdej ważniejszej czynności w procesie produkcyjnym. W ten sposób kierownictwo w latach 80. zbierało informacje o jakości, o procesach, które wpływają na jakość i przyczynach usterek przy produkcji. Każda firma, proszę Państwa, każdy, kto uczestniczył we wprowadzaniu normy ISO 9001, musiał się natknąć na listy kontrolne, a w szczególności na ich odmianę, to właśnie są te listy potwierdzające, gdzie wykonanie pewnych czynności jest potwierdzane ptaszkiem czy potwierdzane podpisem i w ten sposób osoba, która dokonała sprawdzenia produktu przed zapakowaniem, wypełnia taką karteczkę i odhacza się przy każdej czynności, którą miała wykonać. I w ten sposób wiadomo, że wszystkie czynności zostały wykonane, nic nie zostało pominięte i kto jest odpowiedzialny za wykonanie każdej czynności. I na przykład w IBM Rochester takie listy kontrolne stosowano jako listy kontroli inspekcji kodu, kiedy kilku programistów zbiera się, żeby przejrzeć kod i znaleźć w nim błędy. To jest lista kontrolna inspekcji kodu. Lista kontrolna przeglądu projektu. Lista kontrolna moderatora inspekcji. Lista kontrolna integracji przed stworzeniem kodu. Lista kontrolna kryteriów wejścia-wyjścia. Lista kontrolna gotowości produktu i formularz błędów. Takie narzędzia stosowano w IBM-ie, organizacji, która uzyskała najwyższy certyfikat jakości kodu w historii. Konstrukcja listy kontrolnej nie jest sformalizowana, wynika z doświadczeń przedsiębiorstwa. To taka uwaga końcowa. Histogram. Wszyscy wiedzą, że histogram jest typowym wykresem stosowanym w nauce i w technice, również w inżynierii oprogramowania. Przedstawiamy za pomocą histogramu różne wielkości, a w szczególności przedstawiamy to w następujący sposób. Na osi poziomej mamy jakąś cechę, na przykład usterka, awaria, błąd, skategoryzowane w ramach ciężkości. Na osi pionowej mamy częstość występowania. I w ten sposób możemy w sposób bardzo wizualny, bardzo przejrzysty przedstawić pewne zależności występujące w przedsiębiorstwie i występujące w naszym projekcie. Każdy rodzaj, proszę Państwa, danych statystycznych można przedstawić w postaci histogramu. Aby histogram był użyteczny, należy prawidłowo dobrać cechy. Wykres rozproszony. Wykres rozproszony to odmiana wykresu punktowego stosowanego w nauce i technice. Jeżeli mamy bardzo precyzyjne pomiary, które można ładnie przedstawić na przestrzeni dwuwymiarowej jako kropki, to możemy te kropki postawić. Wykresu punktowego używamy wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, nie wiemy, jaki typ zależności wiąże jedną wielkość z drugą wielkością. Na przykład, jaki typ zależności wiąże punkty funkcyjne, czyli stopień skomplikowania danego fragmentu oprogramowania z ilością defektów w tym oprogramowaniu. Może jest taka zależność, może jej nie ma, może nie znamy jej charakteru wyrażonego go wzorem matematycznym, wtedy właśnie stosujemy wykres rozproszony, żeby pokazać po pierwsze, jaki charakter mogłaby mieć taka zależność i nie dokonując nadużycia, nie proponując jakiegoś modelu, nie linearyzując danego zagadnienia, bo byłoby to nieuprawnione. Wykres kontrolny i wykres przebiegu. Wykres kontrolny, proszę Państwa, i wykres przebiegu jest to typowy wykres czasowy. Mamy wielkość zmierzoną w czasie, przedstawiamy na osi poziomej czas, na osi pionowej żądaną wielkość. Widzimy, jak wielkość zmienia się w czasie. Ludzie z kierownictwa mogą wyrobić sobie opinię na temat, co dzieje się w projekcie i w którym kierunku postępują zmiany. Jeżeli ten sam wykres wyposażymy w dwie linie poziome, tak zwane indykatory, to będziemy mogli określić zakres, bezpieczny zakres parametru. Znaczy, kiedy wahający się w czasie parametr osiąga wartości bezpieczne dla projektu. Jeżeli wykroczy poza ten zakres, oznacza to, że kierownictwo musi podjąć działania i musi zareagować na zmienić coś w procesie produkcji, żeby przywrócić parametr do zakresu bezpiecznego. Na przykład niech przedstawiony tutaj wykres oznacza ilość błędów zgłoszonych przez użytkowników w jednostce czasu. Jeżeli ilość błędów przekroczyła zadaną wartość, to musimy się przyjrzeć temu zagadnieniu, musimy się dowiedzieć, jakie są przyczyny błędów i spróbować usunąć je w trakcie procesów naprawczych. Diagram przyczynowo-skutkowy. Diagram przyczynowo-skutkowy jest to jeden z ciekawszych diagramów. Diagram czasami jest nazywany diagramem rybiego szkieletu, dlatego że trochę przypomina rybi szkielet. Narysowany jest z linii, gdzie główna linia to jest badany problem, a kolejne odchodzące rozgałęzienia są to kolejne składniki, elementy, które wpływają na badany parametr. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład jakość produktu jako główny korzeń i jakość pracy działu kontroli jakości, to będzie jedna odnoga. W ramach jakości działania działu kontroli mamy na przykład czas pracy tychże pracowników. I to jest kolejny element. W postaci tego diagramu zaznaczamy w postaci hierarchicznej zależność typu przyczyna i skutek. I rozrysowując taki diagram, możemy zorientować się, które rzeczy wpływają na analizowany przez nas problem i które wziąć pod uwagę przy dalszych analizach. Jeżeli dobrze opracowaliśmy diagram, to powinien on się charakteryzować trafną analizą, starannością, uporządkowanym sposobem przedstawienia informacji, dobrze określoną hierarchią danych. Następna, przepraszam. W ten sposób omówiłem narzędzia Ishikawy, wybrane narzędzia Ishikawy, a teraz przejdę do podstawowych metryk jakości produktu. Metryki jakości produktu w przypadku produkcji typowo przemysłowej są dość proste do określenia. Jeżeli produkujemy żarówki, proszę Państwa, to w bardzo łatwy sposób możemy określić jakość tych żarówek. Mamy do dyspozycji kilka wskaźników. MTTF, MTBF i MTTR, czyli Mean Time Between Failure, czyli średni czas pomiędzy awariami. Jeżeli mamy 10 tysięcy żarówek i ileś z nich się zepsuło, to możemy określić średni czas, jaki mamy do awarii naszej żarówki. MTTF, przepraszam, mean time to failure, określamy dla produktów, które są nienaprawialne, czyli średni czas do awarii. W liczniku mamy ilość badanych produktów, tak? Mamy czas pomiaru, przepraszam, a w mianowniku mamy ilość testowanych elementów. Podany w ten sposób współczynnik charakteryzuje nam jakość naszego produktu. A więc kupując komponent elektroniczny, kupując żarówkę, kupując cokolwiek, jesteśmy w stanie ocenić realną wartość tego produktu, jesteśmy w stanie ocenić, jak długo będzie pracowała w naszym konkretnym przypadku. Oczywiście jest to zależność natury statystycznej. Poniżej przedstawiłem wykres charakteryzujący ilość awarii w funkcji czasu. Ten wykres szeroko stosowany jest w produkcji elektronicznej, komponentów elektronicznych i wielu komponentów informatycznych, takich jak komputery, procesory, pamięci. Na samym początku użytkowania produktu prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest stosunkowo wysokie, po czym spada. W pewnym momencie prawdopodobieństwo to osiąga wartość stałą, utrzymuje się przez dłuższy czas. Na koniec, po określonej ilości czasu, z powrotem zaczyna rosnąć i rośnie mniej więcej w takim samym tempie jak na początku. Pierwszy zakres tego wykresu, gdzie wykres jest opadający, jest po angielsku nazywany infant mortality, czyli śmiertelność dziecięca. Kiedy produkty jeszcze są niewystarzone i szansa na znalezienie defektu w naszym produkcie jest stosunkowo duża. Drugi okres czasu, gdzie mamy stałe prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, jest użytecznym czasem życia produktu, gdzie możemy spodziewać się dobrze pracującego urządzenia. I ostatni to jest okres starości, kiedy produkt właściwie wychodzi ze swojego standardowego czasu użycia i w każdej chwili możemy spodziewać się awarii. I odpowiada to, proszę Państwa, naszym obiegowym opiniom, że jeżeli kupujemy komputer, to psuje się on w ciągu pierwszych 2-3 miesięcy. Jeżeli przeżyje ten okres, to będzie pracował prawidłowo przez następne kilka lat. W pewnym momencie dociera do swojego wieku standardowego i ilość awarii nam zaczyna rosnąć w naszym komputerze. Na przykład zaczynają śniedzieć styki na pamięciach, w związku z tym zaczynają się kłopoty z pracą, zaczyna się odklejanie pewnych elementów, pewnych chipów, na przykład karty graficznej i nasz komputer staje się coraz bardziej awaryjny, coraz mniej pewny i w końcu rezygnujemy z jego używania. Kupujemy nowy. Tak więc teraz Państwo będziecie wiedzieli, jeżeli traficie na żarówce na napis MTBF, Mean Time Between Failure, będziecie wiedzieli, co to znaczy, że jest to średni czas pomiędzy awariami danego produktu. A teraz, proszę Państwa, coś bliżej inżynierii oprogramowania. Powiedziałem o żarówkach, że bardzo łatwo można sprawdzić, jaki mają czas życia. O chipach, możemy o samochodach, czyli o rzeczach, które są produkowane w wielu egzemplarzach. W ten sposób możemy łatwo obliczyć czas pomiędzy awariami. Co jednak zrobić z programem? Typowym programem, który jest wytworzony jako jeden pojedynczy artefakt i jest tylko dystrybuowany w tej samej formie do wszystkich użytkowników. A więc nie mamy tutaj do czynienia z wieloma programami. To jest jeden program, natomiast ma w środku wiele błędów. Czy możemy ustalić MTBF dla programu? Otóż nie jest to za bardzo możliwe. Raczej ustalamy MTBF dla całego przedsiębiorstwa i wszystkich jego produktów wyprodukowanych historycznie. Jest to trudne, jest to w związku z tym niemiarodajne dla naszego konkretnego programu. Bardziej adekwatną miarą jakości oprogramowania jest na przykład gęstość defektów. Gęstość defektów, czyli ilość defektów podzielona przez ilość linii kodu. Lub też w drugą stronę. Jeżeli uznajemy, że ilość linii kodu nie jest dobrą miarą stopnia złożoności programu, to możemy użyć gęstość defektów wyrażoną w punktach funkcyjnych. Wtedy jest to ilość defektów podzielona przez ilość punktów funkcyjnych naszego programu. Czym są punkty funkcyjne, wyjaśnię w dalszej części wykładu. Proszę Państwa, użyłem tutaj definicji log, czyli ilość linii kodu. Jest to najstarsza definicja złożoności wielkości programu. Na przykład można się pochwalić. Napisałem program, który ma 2 miliony linii kodu. Duży? Duży. 20 tysięcy? Też spory, prawda? Natomiast przystępuję do projektu i ktoś mi mówi, że mam napisać oprogramowanie sterujące do samochodu. Ile linii kodu to będzie?
100 tysięcy.
Odpowiedź właściwa brzmi, nie wiem. Miara typu linie kodu jest świetna do wstecznego, czyli oceny historycznych projektów, które już zostały napisane. Znamy ilość linii kodu całego produktu, a także ilość linii kodu w odpowiednich fazach jego postępowania. Gorzej jest, proszę Państwa, jeżeli mamy ocenić produkt przyszły. Nie znamy wtedy ilości linii kodu i wtedy punkty funkcyjne mogą się okazać lepszą miarą. Na dodatek, proszę Państwa, ilość linii kodu jako miara nie jest najlepsza z tego powodu, że każdy język ma inne, język programowania ma inne cechy i inne właściwości. W związku z tym ten sam problem napisany w języku Perl zajmie jedną linijkę, a napisany w języku C zajmie około 100 linijek, prawda? Więc to jest różnica w liniach kodu. Nie można porównywać projektów napisanych w różnych językach programowania. Dwa, nie zawsze definicja ilości linii kodu jest zgodna u wszystkich producentów, bo ilość linii kodu wykonywalnego, to jest jedna definicja, ilość linii kodu wykonywalnego plus ilość linii definicji danych plus kolejna definicja. Ilość linii kodu wykonywalnego plus definicję danych plus komentarze. To jest trzecia definicja, proszę Państwa. I jeszcze do tego możemy dodać ilość linii w skryptach kompilacji. To jest czwarta definicja. Piąta, fizyczna ilość linii w pliku. Czyli wtedy włączamy w to już linie puste, linie z komentarzami, linie z dyrektywami kompilatora i tak dalej, i tak dalej. A więc którą definicję ilości linii kodu użył przedmówca w trakcie swoich obliczeń. To musimy uściślić. I po uściśleniu tego musimy dopiero wtedy przeliczyć to na swoje własne oceny i swoje własne miary. Ilość linii kodu to najprostsza miara, jaką możemy wyliczyć z kodu źródłowego oprogramowania, ale też ma swoje wady i ma swoje nieporozumienia i problemy. Natomiast punkty funkcyjne zdają się być wolne od tego problemu. I tak, proszę Państwa, tutaj powołam się na prace Jonesa, które zostały przedstawione w 1995 roku, który stwierdził na podstawie sporej ilości danych statystycznych, że średnia ilość błędów na punkt funkcyjny dla amerykańskich przedsięwzięć informatycznych wynosi 5. Czyli do zrealizowania jednego punktu funkcyjnego, w obrębie jednego punktu funkcyjnego użytkownicy znajdowali około 5 błędów. I teraz tak. Jeżeli przedsiębiorstwo jest na poziomie pierwszym CMM, say CMM level 1, to takie prawdopodobieństwo wynosi 0,75. Jeżeli jest na poziomie 5, to tylko 0,05. Poziom tutaj decyduje o poziom tutaj reprezentuje stopień dojrzałości procedury wytwarzania oprogramowania. Poziom pierwszy to są wszelkie przedsięwzięcia amatorskie i półamatorskie. Poziom 5 to jest najwyższe zawodostwo, sterowanie procesem i sterowanie procesem usprawniania tego procesu. Na poziomie 5 chyba był tylko IBM Rochester, jak robili oprogramowanie dla promu kosmicznego. I nikt więcej nigdy nie uzyskał tego poziomu. Przynajmniej nie starał się. Proszę Państwa, teraz kilka o modelach prognostycznych. Kilka słów o modelu prognostycznym. wiemy, że tuż przed przedstawieniem pomiaru kierownictwu używamy modelu prognostycznego do tego, żeby przewidzieć sytuację aktualną i przewidzieć sytuację przyszłą w naszym projekcie. Dla ilustracji tego zagadnienia użyję modeli prognostycznych związanych z metodą COCOMO. To jest Constructive Cost Model. I wyjaśnię, na czym to wszystko polega. Ogólna struktura modelu prognostycznego wygląda tak. Zużycie zasobu równa się zużycie stałe plus k razy wielkość projektu do potęgi beta. I teraz to beta jest przedmiotem naszego zainteresowania. W całej inżynierii, poza inżynierią oprogramowania, beta jest mniejsze od jedynki. Im większy jest projekt, tym koszty wolniej rosną. W informatyce jest odwrotnie. Im większy mamy projekt, tym szybciej koszty nam rosną. Czyli dla małego projektu koszty będą małe, a jeżeli ten projekt powiększymy 5 razy, to koszty wcale nie wzrosną 5 razy, tylko wzrosną mocniej. Zauważono to już w latach 80. Stanowiło to temat do dyskusji i zdziwienia, że informatyka zachowuje się tutaj zupełnie inaczej niż cała reszta przemysłu, ale jest w tym przyczyna, proszę Państwa. Jeżeli projekt rośnie, to zaczynają coraz większą rolę grać problemy w komunikacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi w zespole i pomiędzy całymi zespołami. I ponieważ te koszty komunikacji rosną wraz z wielkością projektu w sposób kwadratowy, również ten wskaźnik beta jest większy od jedności. Na szczęście nie jest równy 2. I teraz tak. Jeżeli mamy nasze przedsiębiorstwo informatyczne i nasz zespół, to jakie zjawiska będą nam zmniejszały ten nienaturalnie szybki przyrost kosztów? Specjalizacja, uczenie się i doświadczenia, stosowanie narzędzi CASE, wspomaganie dokumentowania i biblioteki gotowych elementów. To, co nam podwyższa betę, to są koszty zarządzania, lawinowy wzrost ilości powiązań pomiędzy modułami i częściami projektu, komunikacja wewnątrz zespołu, wzrost złożoności testowania. To są szyze. I metoda COCOMO, proszę Państwa, skorzystała z tej zależności i opracowano model prognostyczny, który łączy wielkość projektu wyrażoną w kiloliniach kodu z kosztem projektu i nakładem wyrażonym w osobomiesiącach. Na slajdzie widać trzy linie o charakterze, trzy linie hyperboliczne, przedstawiające trzy różne typy projektów, projekty łatwe, niełatwe i trudne, wraz z proponowanymi wartościami stałych dla tychże projektów. A więc w projektach łatwych mamy nakład równa się 2,4 razy ilość linii kodu do potęgi 1,05. W projektach niełatwych wykładnik rośnie już do 1,1. W projektach trudnych wykładnik rośnie do 1,2. Podobnie zwiększa się mnożnik z 2,4 do 3,6. A więc mamy trzy rodzaje modeli projektu. I teraz tak. Gdy opracowywano ten model, stwierdzono, że projekty informatyczne nie da się wrzucić wszystkich projektów do jednego worka. W związku z tym zaproponowano zgrubny podział projektu na trzy kategorie. Przedsięwzięcie łatwe, niełatwe i przedsięwzięcia trudne. Po angielsku organic, semi-detached i embedded. I każde z tych przedsięwzięć reprezentuje inny sposób programowania. I na przykład, jeżeli piszemy program coś o kształcie notatnika, no to takie przedsięwzięcie opiszemy jako organiczne. Że jest mały zespół, osoby o podobnych kwalifikacjach, projekt prosty, dziedzina dobrze znana. Natomiast jeżeli robimy robota, oprogramowanie robota, oprogramowanie, którego nikt wcześniej nigdy w życiu nie robił, no to mamy do czynienia z projektem trudnym, czyli embedded, osadzonym. A więc bardzo złożone wymagania, dziedzinę na problemu nieznana dla zespołu, stosowane narzędzia i metody są w dużej mierze nieznane, większość członków zespołu nie ma doświadczenia w realizacji podobnych zadań. I wtedy mamy do czynienia z projektem trudnym. Oczywiście po środku jest projekt typu semi-detached, gdzie mamy pośrednie warunki i dla takich trzech typów przedsięwzięć opracowano właśnie trzy modele prognostyczne. Tych modeli prognostycznych możemy użyć, gdy chcemy oszacować, ile czasu zajmie nam zrobienie naszego projektu. Podobnie możemy oszacować ilość czasu, który nam zajmie projekt w osobomiesiącach. Jeżeli mamy nakład, mamy tutaj też model prognostyczny jest standardowy, A razy nakład do potęgi B. Jeżeli wyliczyliśmy wcześniej nakład, to obliczymy w sposób w miarę regularny czas naszego projektu w osobomiesiącach. I kierownictwo, korzystając z danych pomiarowych wytworzonych w trakcie pomiarów w uprzednich projektach, czyli z bazy danych historycznych, może zastosować taki model prognostyczny do oceny nadchodzącego przedsięwzięcia. Przykładowo, robimy oprogramowanie naszego samochodu, 100 tysięcy linii. Jeżeli zastosujemy ten model prognostyczny, będziemy wiedzieli, ilu ludzi i na jaki czas trzeba zarezerwować do wykonania tego zadania. Oczywiście pod warunkiem, że prawidłowo oceniliśmy wielkość kodu. Takie przekonanie możemy mieć, jeżeli robiliśmy podobny projekt w podobnym zakresie w przeszłości i mamy dane historyczne z tego zakresu. Oczywiście, proszę Państwa, sam model prognostyczny się okazał za mało szczegółowy, w związku z tym niektórzy stwierdzili, że należy wprowadzić modyfikatory, które spowodują zmianę wartości podawanych przez COCOMO, i że trzeba uwzględnić wymagania wobec niezawodności systemu, rozmiar bazy danych w stosunku do rozmiaru kodu, złożoność systemu, złożoność struktur danych, złożoność algorytmów, komunikację z innymi systemami, wymagania dotyczące wydajności systemu, ograniczenia pamięci, zmienność sprzętu i oprogramowania. I proszę Państwa, mieli rację, uważając, że te wszystkie zagadnienia wpływają i to znacząco na czas i kosztochłonność danego projektu informatycznego. Proszę Państwa, jeżeli mamy napisać program, który przeliczy zawartość bazy danych i napiszemy go w Perlu, to może nam to zająć 2 godziny. To nic, że program będzie liczył 3 dni. To nas nie interesuje, bo nikt nie postawił nam takich zadań. Natomiast jeżeli te same wyliczenia miały być wykonane w ciągu 30 sekund, może się okazać, że potrzebujemy dodatkowego komputera typu mainframe z równoległym dostępem do pamięci i wysoce zoptymalizowanego programu, który będzie te zadania wykonywał. I napisanie tego programu zajmie nam nie 3 dni, ale 3 miesiące. A więc wydajność, czyli szybkość działania programu, może mieć przemożny wpływ na działanie, na koszt i czas okres trwania projektu. Podsumowując, model prognostyczny COCOMO należałoby stwierdzić, że jest to fajny model prognostyczny, łatwy w użyciu, a jednocześnie posiadający sporo wad. Po pierwsze, ilość linii kodów jest słabą miarą porównawczą projektów i języków programowania. Jest zupełnie nieadekwatne do wizualnych technik programowania i nowych wizualnych języków programowania, które pojawiają się co jakiś czas i zmieniają otoczenie programisty. Wybór czynników modyfikujących jest arbitralny i może prowadzić do dużych rozbieżności w ocenach. To znaczy, jeżeli mamy prognostyka, jeżeli mamy analityka z dużym doświadczeniem, to jego ocena może być zupełnie inna niż ocena żółtodzioba, mimo że obydwie zostały przeprowadzone w ten sam sposób i z zachowaniem tej samej rzetelności. I dwa, nieznana a priori liczba linii kodu przed przystąpieniem do projektu. I to, proszę Państwa, jeżeli chodzi o model prognostyczny, jest istotna rzecz. Dobrze. Czy macie jakieś pytania do tej części? Zestawienia części używanych metryk w obmiarze produktu. Tutaj chciałem zestawić kilka podstawowych metryk, które możecie wyliczyć z kodu po to, by ocenić jakość swojego produktu, czyli jakość swojego programu. To są metryki o charakterze podstawowym, czyli są to te miary podstawowe, z których dopiero wytwarzamy wskaźniki potrzebne zarządcy, kadrze zarządzającej. Natomiast znajomość tych miar pomoże Państwu w ocenie swojej własnej pracy i ocenie projektu, który wykonywaliśmy. Po pierwsze, metryki złożoności mamy. Ilość linii kodu, punkty funkcyjne, metryka Halsteda, metryka McCabe'a i metryka przepływ informacji. Takich metryk mamy cztery. Najprostsza jest log, najtrudniejsza jest metryka Halsteda, punkty funkcyjne wyliczane są ręcznie, nie można tego zautomatyzować. Metryki obsługiwalności. Jakich metryk używamy do oceny obsługiwalności programu? A więc ilość nieudanych napraw, ilość defektów wprowadzanych w wyniku nieudanych napraw, średni czas pojedynczej naprawy, średni czas pojedynczej naprawy odniesiony do punktu funkcyjnego poprawionego modułu. Jeżeli użyjemy takich metryk, będziemy w stanie ocenić obsługiwalność naszego programu. Obsługiwalność od strony programisty. Metryki defektów. Liczba błędów wykrytych podczas inspekcji kodu źródłowego, liczba błędów wykrytych podczas testów, liczba wymaganych zmian w kodzie, liczba zmian w projekcie, gęstość błędu, gęstość usterek. Przy czym gęstość błędów już omówiłem, jest to ilość błędów podzielona na ilość linii kodu, ilość błędów podzielona na ilość punktów funkcyjnych w zależności od tego, którą miarę uznajemy za istotniejszą. Jeżeli nasz projekt budujemy w sposób obiektowy, to przydadzą się nam metryki obiektowe. Metryki Lorenza lub metryki Hidambera i Kremera. Pierwsze omówię metryki Lorenza. Metryki Lorenza przydają się nam na etapie projektowania struktury oprogramowania, czyli w tym momencie, gdy mamy już napisane przypadki użycia do naszego projektu i zaczynamy tworzyć zespół klas, czyli już utworzyliśmy zespół klas, który będzie te wszystkie funkcje wykonywał. I metryki Lorenza informują nam o tym, czy ten zespół klas, czy ten sposób podziału zadań na klasy jest prawidłowy, czy nie jest prawidłowy i czy moglibyśmy go poprawić. Po pierwsze, w metrykach Lorenza bada się konkretną klasę jako odrębną całość. Mierzy się średni rozmiar metody w klasie i we wszystkich klasach. I tutaj Lorenz mówi, że powinniśmy mieć około 24 linie na jedną metodę. Jeżeli metody są większe, to należy rozważyć podział ich na mniejsze części składowe. Na przykład ja stosuję inną zasadę, zasadę opisową. Jeżeli opis działania procedury można zawrzeć w jednym zdaniu niezłożonym, to jest to prawidłowo skonstruowana procedura. Jeżeli opis procedury jest zdaniem złożonym, na przykład ta procedura robi to i to i to i to, to po każdym i procedurę można byłoby podzielić na mniejsze części składowe. Średnia ilość, liczba metod w klasie. Ta miara mówi nam o tym, że wszystkie klasy w projekcie powinny być zrównoważone i powinny mieć mniej więcej jednakową wielkość. Nie może być takiej sytuacji, że mamy kilka prostych klas i jedną olbrzymią klasę, która realizuje większość zadań. Średnia liczba metod w klasie powinna nie przekraczać 20 metod. Średnia liczba zmiennych w klasie. Jeżeli klasa jest dobrze skonstruowana, to ilość zmiennych w klasie powinna być mniejsza lub nie większa niż 6. Tak sugeruje Lorenz, a więc ilość danych, na których operuje klasa, nie jest zbyt duża. I proszę zwrócić uwagę, że tablica tutaj jest traktowana jako pojedyncza zmienna. Nie jest tak, że na przykład tablica 100-elementowa to jest 100 elementów. Nie, tablica jest jednym elementem. Poziom zagnieżdżenia w hierarchii klas. Nie powinniśmy budować zespołu klas, który jest bardziej złożony niż 6 etapów w hierarchii, czyli klasa nadrzędna, klasa potomna i tak dalej, ponieważ będą trudne do zrozumienia dla programistów i zmniejszą wydajność w procesie programowania i konserwacji później tego oprogramowania. Ilość zależności klasa-klasa i ilość zależności podsystem-podsystem. Klasy, proszę Państwa, gromadzimy w procesie projektowania w podsystemy. I jeżeli klasy w obrębie danego podsystemu są mocno powiązane ze sobą, a słabo powiązane z klasami w innym podsystemie, to znaczy, że przydział klas do podsystemów zrobiliśmy prawidłowo. Natomiast jeżeli jakaś klasa ma bardzo dużą ilość powiązań z klasami innego podsystemu, a małą ilość powiązań z klasami swojego podsystemu, oznacza to, że klasę tę powinniśmy przenieść do innego podsystemu, żeby zachować spójność i logiczność budowy naszego oprogramowania. Użycie zmiennych. Jeżeli mamy klasę, która mamy zmienne, które nie są używane lub są słabo używane w naszej klasie, a są używane z zewnątrz, to możemy zastanowić się nad przeniesieniem zmiennej do innej klasy. Średnia ilość linii komentarza. Chyba nie wymaga komentarza, prawda? Komentować powinniśmy, co najmniej jedna linia komentarza powinna przypadać na metodę. Jeżeli programujemy w języku Java, to język ten oferuje nam standardowy sposób komentowania danych i tam na jedną metodę przypada wiele linii komentarza. Liczba zgłoszonych problemów w klasie. Liczba zgłoszonych problemów w klasie powinna być jak najniższa, liczba ponownych użyć klasy jak najwyższa, liczba odrzuconych klas i metod powinna niezbyt zmieniać się w trakcie projektu. Jeżeli mamy pierwotny projekt systemu, w którym jest podział na klasy, może się okazać w toku dalszego rozwoju, że niektóre klasy przestaną być potrzebne, ponieważ większość ich funkcjonalności wymigrowała do innych klas, a więc taka klasa zostanie w konsekwencji odrzucona z projektu. W związku z tym, proszę Państwa, możemy w ten sposób ocenić pierwotną jakość projektu. Jak wykonaliśmy pracę projektową i czy zaprojektowany przez nas zespół klas wytrzymał zderzenie z rzeczywistością, czy jako projektanci wykonaliśmy prawidłową pracę. Proszę Państwa, wykład na temat obmiarów inżynierii oprogramowania, pomiarów i ich znaczenia będę kontynuował dalej na następnej godzinie. Dziękuję za uwagę.